Nad miastem góruje masywna sylweta XIV-wiecznego zamku zwanego Wawelem Północy, zabytku najwyższej zerowej klasy. Lidzbark Warmiński słynie nie tylko z gotyckiego zamku, ale także z innych zabytków oranżerii księcia poetów Ignacego Krasickiego, śródmiejskiej starej bramy, XIV-wiecznego gotyckiego kościoła farnego, fragmentów murów obronnych i wielu innych ciekawych obiektów. Miasto urzeka także swoją urodą. Sprawiło to położenie w widłach Łyny i Smysarny u zbiegu czterech stref krajobrazowo-geograficznych, równiny Orneckiej i Sępopolskiej, wzniesień górowskich i pojezierza Olsztyńskiego. Lidzbark otrzymał prawa miejskie już w 1308 roku i w przeszłości największy okres świetności i rozkwitu przeżywał w czasach rezydowania biskupów warmińskich. Wówczas to miasto było promieniującym ośrodkiem kultury na ziemię całej Rzeczypospolitej. W zamku lidzbarskim mieszkali i pracowali sławni Polacy, genialny uczony Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, wielki humanista i poeta, Stanisław Hozjusz, pisarz i dyplomata, Marcin Kromer, kronikarz dziejów ojczystych, Adam Stanisław Grabowski, wybitny administrator i wreszcie wspominany już Ignacy Krasicki i wielu innych znanych. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Lidzbark, podobnie jak cała Warmia, został wcielony do państwa pruskiego. W germańskiej niewoli pozostawał dokładnie 173 lata, tracąc wówczas na znaczeniu i świetności. W styczniu 1945 roku hitlerowski umocniony rejon obronny Lidzbarka padł pod naporem Armii Czerwonej i miasto zostało wyzwolone, wróciło już na zawsze do macierzy. Dziś stary, sławny gród tętni życiem, a swoimi niepowtarzalnymi walorami przyciąga rzesze turystów z kraju i z zagranicy. Zazwyczaj pierwsze kroki kierują oni w stronę zamku. O powojennych dziejach tego unikalnego, potężnego zespołu zabytkowego, o jego dzisiejszym kształcie i znaczeniu opowie magister Edward Radke, kierownik Muzeum Mazurskiego w Lidzbarku Warmińskim.
Największego opiekuna zamek znalazł w urzędzie konserwatorskim. Na początku lat 50. przeprowadzano spore prace konserwatorskie mające na celu fizyczne zabezpieczenie budowli przed procesem dalszej dewastacji czy niszczenia. Więc w 1954 roku między innymi oszklono, prawda, cały zamek, reperowano dachy. Niektóre pomieszczenia już zostały udostępnione turystom. Natomiast w szerszą działalność kulturalną zamek rozpoczął od 1958 roku, kiedy został przyjęty przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze, które rozpoczęło tu na dużą skalę organizowanie wystaw. Bardzo dużo pomagało Muzeum Narodowe w Warszawie. Specjalnie się zaangażował w zamek lidzbarski sam profesor Lorenz, który był inicjatorem wielu wspaniałych wystaw.
Nawiasem mówiąc, profesor Stanisław Lorenz jest honorowym obywatelem waszego grodu.
W dowód, prawda, i życzliwości, i wkładu pracy. Największy zakres prac budowlano-konserwatorskich przeszedł zamek w roku 73, kiedy był przygotowywany do obchodów rocznicy kopernikańskiej. Prace te miały charakter już przywróceniu wnętrzom tego pełnego blasku. Więc w ramach tych prac między innymi oddano całą pierwszą kondygnację i skrzydło wschodnie piwnic. To, co się rozpoczęło, jest dalej kontynuowane. W tej chwili trwają prace przy odsłanianiu malowideł w dwóch salach reprezentacyjnych. Stopniowo będą dawane inne pomieszczenia. Dorobiliśmy się już w stałej wystawy Wielcy Mieszkańcy Zamku Lidzbarskiego. Było eksponowanych szereg innych wystaw, jak wnętrza zamkowe, warmińska rzeźba ludowa, Warmia Ziemia Kopernika. Obecnie mamy wystawę Przyroda Warmii, Mazur oraz ochrona środowiska. Dalej mamy ekspozycję rekwizycji filmu Kopernik. Nie tylko nasze wystawy ściągają tu licznych turystów, ale i sam obiekt, więc ta fala zwiedzających jest coraz większa.
Teraz mamy maj, przepiękna pogoda. Już chyba, panie magistrze, pierwsi goście pojawili się tutaj w zamku.
No, już dużo przedtem. W każdym razie chciałem powiedzieć, że miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu przeciętnie dziennie mamy 1,5 tysiąca zwiedzających. To
Przyjeżdżają ludzie,
jest
przepraszam bardzo, nie tylko z kraju, wielu turystów zagranicznych także.
wielu turystów zagranicznych. Łącznie, prawda, w 1973 roku zwiedziło zamek około 55 tysięcy. W 1974 roku frekwencja już 1000 więcej wynosiła, a w tym roku spodziewamy się, że już przekroczymy około 60 tysięcy turystów. Pracujemy bardzo dużo i szeroko na rzecz tu miejscowego środowiska. Organizujemy imprezy stojące na bardzo wysokim poziomie artystycznym i naukowym. Organizujemy cały cykl spotkań, odczytów autorskich, czy to z cyklu Muzeum bez tajemnic, czy z cyklu spotkania zamkowe, gdzie odbywają się spotkania autorskie pisarzy środowiska olsztyńskiego, a nawet z całego terenu Polski. Prowadzimy działalność koncertową na zabytkowych organach zamkowych. Już Zamek Lidzbarski jest gospodarzem imprezy od 1974 roku, imprezy ogólnopolskiej pod tytułem Śpiewajmy poezję.
Mówiliśmy już, że Lidzbark odzyskał wolność w styczniu 1945 roku i zaraz po przejściu frontu, tak jak we wszystkich miastach Warmii i Mazur, pojawili się pierwsi osadnicy. Przedstawiamy właśnie powojennych pionierów Lidzbarka, Jerzego Kwinto, długoletniego pracownika Urzędu Powiatowego, oraz Helenę Cybulską, zasłużoną nauczycielkę.
Dokładnie przyjechaliśmy 23 września, gdzieś była godzina chyba 5 rano. No, jak wyglądał Lidzbark? Pierwsze spotkanie. Przy stacji to raczej zniszczeń nie było. Natomiast gdy musieliśmy zajść do inspektoratu PUR-u, który znajdował się na obecnej Alei Lenina, i trzeba było przejść przez centrum miasta, od razu zobaczyliśmy duże zniszczenia. W zasadzie całe centrum było spalone i zniszczone.
A pani Helena, co mogłaby dodać do tego obrazu powojennego Lidzbarka?
No cóż, wrażenie od razu, kiedy wyszliśmy z pociągu i już, prawda, wiedzieliśmy, że tu zostajemy, więc pierwsze kroki skierowaliśmy właśnie w stronę miasta. Wrażenie było straszne. Jakaś pustka taka nieopisana była. Ale nas to nie przerażało, bo my wiedzieliśmy, że właśnie tutaj, na tej ziemi, w tym mieście, musimy stanąć i rozpocząć na nowo pracę. Niemniej jednak, prawda, Lidzbark, trzeba przyznać, z roku na rok zaczął jakoś przybierać na pięknym wyglądzie. Te piękne drzewa nasze cudnie zieleniły się zawsze. To nam dodawało otuchy w naszej tej ciężkiej pracy. Pierwszą szkołą, którą zorganizowano tutaj na terenie Lidzbarska, to była szkoła podstawowa numer 1. Może parę słów o tym, jak się organizowało szkoły. Bo przecież tam, gdzie szkoła, to naprawdę były tylko ruiny, jakiś ogromny nieporządek, brak podstawowych sprzętów, takich jak ławki, stoły, tablice i tak dalej. Więc my, nauczyciele, musieliśmy zacząć swoją pracę od kompletowania właśnie tych najniezbędniejszych pomocy naukowych. No i potem, kiedy rozpoczęła się praca w szkole, to przede wszystkim na początku było mało dzieci. Niemniej jednak, prawda, pracowaliśmy, bo ciągle właśnie dojeżdżali repatrianci i już w drugim roku zaczęto organizować drugą szkołę podstawową, tak zwaną teraz szkołę podstawową numer 2. Praca na pewno nauczycieli była bardzo trudna, tak jak i wszystkich, we wszystkich zawodach, prawda. Ale niemniej trzeba podkreślić, że zaczynaliśmy pracę od takich warunków, że nie było ani podręczników, ani zeszytów, ani ulówków, ani obsadek, niczego, prawda. Dobrze było, jeżeli na kilku uczniów była jedna książka, dobrze było bardzo, jeżeli nauczyciel był zaopatrzony w podręczniki. Oprócz nauczania dzieci, takim wielkim zadaniem naszym było właśnie utrzymanie polskości. W jaki sposób to robiliśmy? No przede wszystkim, prawda, zaczęliśmy organizować życie kulturalne nasze, polskie. My, nauczyciele, od razu zorganizowaliśmy chór. No z tym chórem właśnie jeździliśmy w teren, jeździliśmy nawet do Olsztyna na eliminację. No jakieś to było osiągnięcie nasze wielkie, ale właśnie te słowa polskie, te słowa pieśni o Warmii, o moja mila, ta rodzinna ziemia ma, więc wszędzie rozlegały się, w całym powiecie, właśnie dzięki tej naszej pracy nauczycielskiej. Poza tym mieliśmy zorganizowany zespół teatralny i takim pierwszym przedstawieniem na terenie Lidzbarka, które tutaj właśnie było odegrano, to była nowela Henryka Sienkiewicza pod tytułem Latarnik. Było ogromne przeżycie jakieś wśród właśnie i grających, i wśród widzów. Teraz jeszcze o jednej rzeczy chcę wspomnieć. My jako nauczyciele podjęliśmy się od razu wielkiej pracy. To było zwalczanie analfabetyzmu. Bo przecież całe szeregi ludzi było nieumiejących ani pisać, ani czytać. No i byliśmy naprawdę zadowoleni z tego, że podjęliśmy tę pracę, bo widzieliśmy ludzi bardzo już dorosłych w ławach szkolnych siedzących. Ale ludzi tych, którzy właśnie chcieli posiąść tę sztukę, jak gdyby nazwać, prawda, naukę pisania, czytania.
Zniszczone działaniami wojennymi Stare Miasto dziś jakże inaczej się prezentuje. Cieszy po prostu oczy pięknie odbudowanymi i odrestaurowanymi kamieniczkami, a obok nich wyrosły nowe domy i osiedla. Posłuchajmy rozmowy z Bronisławem Połoniewiczem, kierownikiem spółdzielni mieszkaniowej Warmia.
Pan jest długoletnim mieszkańcem Lidzbarka. Czy pan pamięta, jak powstawały tu pierwsze po wojnie bloki?
Pierwsze bloki po wojnie powstawały systemem tradycyjnym, to znaczy budowano w cegiełkę i przez Rady Narodowe. I teraz już większość budownictwa przyjęła spółdzielczość mieszkaniowa, gdzieś około 80%.
Wasza spółdzielnia za kilka dni obchodzić będzie 16-lecie swojego istnienia. Od czego zaczynaliście?
Zaczynaliśmy w 1959 roku, konkretnie 16 maja została zarejestrowana spółdzielnia przez Sąd Powiatowy w Olsztynie. Pierwszym budynkiem, spółdzielczym budynkiem, był budynek odkupiony od Rad Narodowych w 1959 roku.
Ile w tym okresie czasu zbudowaliście bloków mieszkalnych?
17 bloków mieszkalnych o 450 mieszkaniach. Teraz ostatnio to osiedle przy ulicy Kromera, które w roku bieżącym zostanie zakończone i wykonawca przeszedł już na nowe osiedle przy ulicy Waryńskiego, gdzie jest zlokalizowanych 8 bloków.
W jakiej technologii wznosicie budynki?
Budynki wznosimy w technologii wielki blok.
A kiedy przejdziecie na tą nowocześniejszą, obutowską?
Na wielką płytę przejdziemy przy osiedlu tak zwanym Kopernikowskim, położonym między ulicą Warszawską a Polną. Realizacja tego osiedla przewidziana już jest w roku 77, bo w 78 mają zamieszkać pierwsi lokatorzy.
Jest taka tendencja, szczególnie w niedużych miastach, że preferuje się budownictwo jednorodzinne. W tradycyjnym wykonaniu jest ono dość drogie. Czy tu spółdzielczość jakoś nie mogłaby zainteresować swoich członków, aby budowali domy jednorodzinne?
Myślimy nad tą sprawą i właśnie w niedalekiej przyszłości chcemy rozpocząć takie osiedle na 15-20 domków, gdzie właśnie ci przyszli użytkownicy będą jednocześnie pracowali przy swoich przyszłych domkach.
Czy w tych nowych osiedlach tą infrastrukturę również wy zapewniacie?
No chcemy iść w parze, prawda, przy budownictwie mieszkaniowym, żeby realizować budownictwo usługowe i handlowe. I tak już planujemy na nowym osiedlu Warszawska Polna, na osiedlu Kopernikowskim i najprawdopodobniej spółdzielnia będzie generalnym inwestorem wszystkich i usług, i handlu, i budownictwa mieszkaniowego.
Ile osób zamieszka w tym nowym osiedlu?
W nowym osiedlu docelowo ma zamieszkać 10640 mieszkańców.
Prawie drugi Lidzbark.
Prawie drugi Lidzbark, tylko że ten stary to będzie zabytkowy, no i dla turystów, a tamten nazwany imieniem Mikołaja Kopernika, bo właśnie na 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika myśmy zaplanowali to osiedle. Ulicę z kolei też będziemy chcieli nazwać jakimiś odkryciami z dzieł Kopernika.
Lidzbark Warmiński jest przede wszystkim znanym ośrodkiem kultury i turystyki, ale ciągle rozwija się także miejscowy przemysł.
Znajduje się na największej w 30-leciu budowie w Lidzbarku Warmińskim, proszkowni mleka. Do mikrofonu poprosiłem pełnomocnika budowy, panią inżynier Wandę Dumę. Proszę pani, może słów kilka na temat tej inwestycji.
Budowa jest prowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap, którego zakończenie się przewiduje
zgodnie z kontraktem, ponieważ tutaj mamy kontrahenta zagranicznego na koniec maja, ma umożliwić już produkcję wstępną w miesiącu czerwcu. Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec 75 roku. Jest to oddanie drugiego etapu i w ramach tego drugiego etapu przewidziane jest oddanie obiektów pomocniczych, zakończenie po prostu w całości inwestycji.
Skoro mówimy już o dwóch etapach, to może co w tym pierwszym?
Pierwszy etap przewiduje zakończenie obiektów wykonywanych przez kontrahenta zagranicznego, przez firmę włoską Technipetrol. W ramach kontraktu kontrahent włoski wykonuje budynek główny produkcyjny, kotłownię wraz z całym zapleczem transportu węgla i zaopatrywania kotłowni węgiel.
Jaka jest wielkość tej inwestycji?
312 milionów złotych, z tym, że 212 to jest zakup od kontrahenta zagranicznego.
Jaką przewiduje się wielkość produkcji?
Dziennie obiekt będzie przerabiać 400 tysięcy litrów mleka. Jest to około 60 ton proszku dziennie.
Wraz z nami na terenie budowy jest sekretarz Komitetu Partii Andrzej Gralczyk.
Nasz rejon, do którego będzie zwożone mleko, został podzielony w ten sposób, że przy opracowaniu planów założyliśmy wzrost hodowli bydła do roku 1990. W najbliższych tych gminach, które będą bezpośrednio odstawiały mleko do tutejszej proszkowni, zakładamy wzrost pogłowia bydła, w tym krów, z 20 tysięcy do 33 tysięcy.
Ile osób znajdzie tu zatrudnienie?
W tej chwili aktualnie już jest zatrudnionych na okres rozruchu 125 osób.
A docelowo?
Docelowo 256 osób.
Jak już wspominałem, największą inwestycją w 30-leciu w Lidzbarku jest proszkownia mleka, której złożyliśmy wizytę. Czy jednak w tym okresie nie powstały inne zakłady przemysłowe? Do mikrofonu poprosiłem przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, pana Mariana Szulca.
Powstały w zasadzie dwa zakłady produkcyjne, budowane od podstaw. Mianowicie w roku 64 została przekazana do użytku nowoczesna mleczarnia. Drugim zakładem istotnym dla miasta Lidzbarka, zakładem, który w poważnym stopniu zaktywizował Lidzbark Warmiński, był zakład dziewiarski, zwany Lidzbarskimi Zakładami Dziewiarskimi Argona. W zakładzie tym aktualnie pracuje ponad 300 osób i zakład ten osiąga produkcję wielkości ponad 70 milionów złotych. Duże zamierzenia przewidziane zostały na najbliższe lata. W trakcie rozbudowy znajduje się zakład odzieżowy Warmińskiej Spółdzielni Inwalidów. Następnie prowadzona jest budowa od podstaw nowoczesnego zakładu piekarniczego, masarniczego i wytwórni wód gazowanych. Również w roku bieżącym zostanie rozpoczęta budowa zakładu produkcyjno-usługowego branży meblarskiej. Oddanie tego zakładu przewidziane zostało na pierwsze półrocze 1977 roku. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi ponad 30 milionów złotych. Po oddaniu tego zakładu do użytku pracowało w nim będzie 120 osób. Czynione są starania o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na 1976 rok rozbudowy lidzbarskich zakładów dziewiarskich Argona. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi ponad 30 milionów złotych i w wyniku tej rozbudowy znajdzie dodatkowe zatrudnienie ponad 100 osób. Produkcja w tym zakładzie wzrośnie ponad 30 milionów złotych. No i najważniejsze w tym to, że zostaną poprawione warunki socjalno-bytowe załogi.
Mieszkańcy Lidzbarka znani byli zawsze z cennych społecznych inicjatyw. Dowodem tego niech będą nagrody, jakie uzyskali w turnieju Mistrza Gospodarności czy innych. Ostatnim takim akcentem, który wyzwolił ponownie tą inicjatywę, był telewizyjny bank miast. Przedstawiciele miasta składali tam deklaracje o nowych czynach. Jak w tej chwili wygląda realizacja tych zamierzeń? Pytam o to przewodniczącego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lidzbarku, Mariana Skrabalaka.
Do tej pory wykonaliśmy dokumentację na czyny, które zadeklarowaliśmy w Banku Miast. Takim pierwszym startem naszym to był dzień 4 maja, ogólnopolski czyn partyjny. w czasie którego, prawda, rozpoczęliśmy realizację naszych deklaracji. I tak w zakresie deklaracji dotyczących turystyki, wypoczynku, ruszyły prace dalszej rozbudowy na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kłębowie i w Wielochowie. W zakresie deklaracji dotyczących gospodarki komunalnej, komunikacji, rozpoczęliśmy prace związane z przebudową trasy przelotowej przez miasto, łącznie z budową rozjazdu.
Myślę, że nie od rzeczy przypomnieć będzie tutaj chociażby niektóre z czynów społecznych, jakie wasi mieszkańcy świadczyli właściwie sami dla siebie.
Jeśli chodzi o czyny zakończone, to jest wykonanie otoczenia zamku, zagospodarowanie otoczenia zamku, łącznie z budową, prawda, fosy i budową mostu. Następnie to jest wykonana w czynie społecznym ulica Kopernika wraz z otoczeniem zieleńcami oraz ulica Zamkowa.
A kiedy gród Krasickiego rozpoczął wzmożone porządki, wielkie pucowanie? Z tym pytaniem zwracamy się do Jerzego Skowronka, naczelnika miasta.
Generalnie porządkowaliśmy miasto, korzystając właśnie z rocznicy kopernikowskiej. Widać chyba, i to przybysz zauważa, że mamy już w Śródmieście dokument nieuporządkowany, jeśli chodzi o nawierzchnię ulic, chodników, o poprawę elewacji. W tym roku również staramy się poza planem dodatkowo wykonać 51 dodatkowych elewacji.
Wiadomo, Lidzbark leży na szlaku kopernikowskim, no i te walory turystyczne miasta są niepodważalne. Wobec tego, czy pańskim zdaniem w dostatecznym stopniu wykształciła się funkcja turystyczna grodu nad Łyną i Smysarną?
Niestety jeszcze nie. Nasza baza hotelowa jest co najmniej skromna. Baza żywieniowa przedstawia się już nie najgorzej, niemniej nie zadowala nas to. Kilkadziesiąt miejsc w wysokiej bramie to jest mało, żeby przyciągać turystów do naszego miasta. Organizujemy z roku na rok coraz większą ilość kwater prywatnych. Na tej bazie nawet organizowano turnusy funduszów czasów pracowniczych. Ambicją naszą jest, żeby w jak najszybszym czasie, właśnie na rzece Smysarnie, o której pan wspomniał, wybudować zaporę, spiętrzyć wodę, to jest bardzo czysta woda, i zrobić zalew. Średnia szerokość tego zalewu będzie 60 metrów, długość około 1,5 kilometra. Nie chcemy, żeby to było tylko i wyłącznie kąpielisko. Zbiornik wodny będzie spełniał również bardzo poważne funkcje, jeśli chodzi o stosunki wodne. W mieście to będzie bardzo duży zbiornik retencyjny bardzo czystej wody. Oprócz tego chcemy oczywiście na pobrzeżach tego właśnie zalewu rozbudowywać turystykę. W tym celu mamy już wstępne porozumienie z Mazurturistem, który już w przyszłej pięciolatce ma przygotować się i dokumentacyjnie, i jeśli chodzi o wykonawstwo, żeby tam budować stałą bazę. Chcemy postawić jakieś hotele z prawdziwego zdarzenia, z zapleczem gastronomicznym, kawiarnianym. Chcemy, żeby tam były wypożyczalnie sprzętów, pola kempingowe, namiotowe. Chcemy tam pobudować małą architekturę sportową, jakieś korty tenisowe, boiska. To będzie coś naprawdę pięknego.
Także w dużym stopniu, że tak powiem, szansę rozwoju Lidzbarka upatrujecie w turystyce?
Nie tylko. Chcemy zlokalizować u nas również jakiś niekłopotliwy dla otoczenia duży zakład. Przemysł spożywczy chce coś u nas zainwestować.
A czym jest dziś piękne zielone miasto nad Łyną i Smysarną dla jego mieszkańców? Co ich najbardziej fascynuje w powojennym rozwoju Lidzbarka?
W rozwoju powojennym Lidzbarka mnie chyba najbardziej fascynuje to, że jakoś się tak pięknie tutaj spotyka nowoczesność z tą właśnie gotycką, średniowieczną architekturą, że to jakoś mimo wszystko współżyje, współgra i nie razi.
Trzech synów tu się urodziło. Dla nich Lidzbark jest miastem rodzinnym. Ja od 1945 roku, w tym roku, to jest 30 lat.
Lidzbark stał się moją najbliższą jakąś ojczyzną, może źle wyraziłam się, najpiękniejszym domem, z którego trudno byłoby wyjechać.